Radio Kraków Kultura na co dzień. Dzisiaj, szanowni państwo, spacer. Na razie bez pośpiechu, bo zostało jeszcze trochę czasu. Zamek Królewski na Wawelu. To jest nasz cel. A w studiu Dariusz Nowacki, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Serdecznie. Kustosz, ale w kontekście naszej rozmowy przede wszystkim szef zespołu kuratorskiego przygotowującego ekspozycję nowego skarbca koronnego na Wawelu. Chwilę temu, kilka tygodni temu spotkaliśmy się po raz pierwszy, by próbować opowiedzieć państwu o historii skarbca. Myślę, że mogę to podsumować tak. Próbowaliśmy, bo historia jest bardzo skomplikowana. Ale mamy inne lampy, reflektory i będziemy oświetlać z różnych stron tę piękną i skomplikowaną historię, a czasem bardzo smutną. Takie pytania, które pewnie będą się pojawiać bardzo szybko i na które wbrew pozorom czasem łatwo, a czasem bardzo trudno odpowiedzieć. Na przykład to podstawowe pytanie, a ile obiektów będzie w nowym skarbcu?
Tutaj zawsze jest problem z liczeniem, dlatego że mamy zabytki wieloelementowe, takie jak rzędy końskie. I to, co dzisiaj jest jednym rzędem, bo zostało na przykład kupione jako najcenniejsza pamiątka na przykład od rodziny Skirmuntów, to w rzeczywistości jest konglomeratem różnych zabytków dobranych na przykład z dwóch kompletów. W związku z tym no możemy to liczyć jako całostkę i Ale zawsze tutaj jest kwestia, bo mamy oczywiście inwentaryzatorzy liczą inaczej, bo pokrywa od kubka będzie miała inny numer inwentarza, łamany, dlatego że może się odłączyć potencjalnie i być gdzie indziej eksponowana czy przechowywana. Ale reasumując, blisko 1000 zabytków w skarbcu, od maleńkich, takich, które się z powodzeniem mieszczą na dziecięcej dłoni, do ogromnych, bo już w pierwszej sali mamy najstarszą polską zachowaną chorągiew nadworną z czasów Zygmunta Augusta, relikt historycznego skarbca koronnego. I ona ma po dłuższym boku prawie 4 metry.
Zmieści się tam jakoś?
Zmieści się, ale będzie ciasno. I to możemy państwu zagwarantować, wszystkim odwiedzającym tę stałą ekspozycję, że będzie generalnie dość ciemno. Zwłaszcza tam, gdzie mamy przedmioty wrażliwe, takie jak tekstylia, i będzie ciasno. No jak to w skarbcu?
Ciemno, ciasno. Właśnie to jest chyba jedyny komentarz odpowiedni do tej sytuacji. Inaczej być nie może. Oczywiście pewnie jakieś takie białe lightboxy mogłyby być, ale to chyba nie w tym rzecz. Prawda?
Ale będą akcenty rozświetlające to, tę przestrzeń, żeby nie było depresyjnie. Bo chcemy, żeby nie było depresyjnie. W związku z tym już na przykład w drugiej sali inne relikty historycznego skarbca koronnego, te, których nie zabrali Prusacy w 1795 roku, wzgardzili nimi dla ich małej wartości kruszcowej, a które ocalił Tadeusz Czacki, zabierając do swoich zbiorów po Rycku na Wołyniu, a później sprzedając Izabeli Czartoryskiej do świątyni Sybilii w Puławach. Takie przedmioty jak dwa buzdygany, jeden średniowieczny, drugi XVI-wieczny, noszone w pochodach królewskich, czy też głownie miecza poświęcanego, przysłanego Stefanowi Batoremu w 1580 roku. To są zabytki, na które możemy świecić bez miłosierdzia, bo im się nic nie stanie od dużej ilości światła. No i będziemy mieli taki miecz świetlny już na początku drugiej sali, bo inne zabytki w tej sali, czyli właśnie wspomniany zestaw rzędów czy dalsze chorągwie, one niestety wymagają limitowanego światła. I mając ten dobrostan w gablotach, jednak no, będziemy uważali tylko, żeby nam się zwiedzający nie potykali, ale ciemno będzie.
Czyli trochę chiaro, skóro, będziemy również tę technikę malarską jakoś tłumaczyć na język wystawy, wszystko w duchu epoki. Dobrze, zbliżamy się do skarbca. On oczywiście ciągle jeszcze powstaje. Może nie powiedzieliśmy ponad 2 miesiące. To jest dużo i mało. No ale na tym etapie jest już sporo, możemy Państwu powiedzieć.
Sądzimy, że w sam raz, bo intensywne prace no, trwają od kilkunastu miesięcy. Po pierwsze, te prace architektoniczno-konstrukcyjne w tych parterowych pomieszczeniach opróżnionych po wyprowadzce Archiwum Narodowego w Krakowie. Tu jesteśmy bardzo wdzięczni archiwum, że ono budując nową siedzibę zdecydowało, że pierwszym oddziałem, który zostanie wyprowadzony z no bądź co bądź tymczasowego miejsca przechowywania i udostępniania zbiorów, będzie ten oddział na Wawelu. I to nam pozwoliło spokojnie oprzyrządować, mówiąc brzydko, te pomieszczenia, to znaczy no dokonać remontu konserwatorskiego, wstawić tam te wszystkie instalacje, które teraz są podpinane. Teraz w ogóle trwa tam intensywna praca konstrukcyjna przy gablotach, które jeszcze nie zmontowane, bo z racji gabarytów one muszą być montowane na miejscu. No to zajmują więcej miejsca i rzeczywiście nawet my z mikrofonem nie bardzo tam jesteśmy chyba mile widziani.
Ale tak sobie myślę, że może w maju spróbujemy.
Zdecydowanie.
Dobrze, no to już jest obietnica naszej następnej rozmowy. To może podsumujmy. Około 1000 obiektów, około 1000 zabytków na tej wystawie.
Wszelkiego rodzaju zabytków. Mm-hmm. Od drobiazgów naprawdę takich czasami może niewielkiej wartości materialnej, ale wielkiej wartości historycznej. Ja powiem o tym najmłodszym, jaki jest w skarbcu, czyniąc jedno zastrzeżenie i zaraz się z niego wytłumaczę, ale mamy dodany do miecza poświęcanego, który Jan III Sobieski dostał od papieża Innocentego XI, taki maleńki orzełek Królestwa Polskiego, orzełek srebrny, ale no takiej sobie powiedzmy urody. To jest pamiątka po niesławnej koronacji, to znaczy po 1829 roku, kiedy Mikołaj I był uprzejmy koronować się na króla Polski. Znaczna część ówczesnej elity Królestwa Polskiego była przeszczęśliwa z tego powodu. No, śpiewała mu z zapałem Boże coś Polskę i w ogóle wszyscy byli bardzo zadowoleni, stąd ci podchorążowie, którzy się chwilę później uaktywnili w 1830 roku, no byli jakimś szokiem dla elit Królestwa Polskiego.
Najmłodszy obiekt.
I to jest najmłodszy.
Tak. No to bardzo ciekawy, można powiedzieć, apendyks do tych królewskich dziejów. A najstarszy?
A najstarsze to są 4 zabytki antyczne. Jest sporne ich datowanie na pierwszy wiek przed naszą erą. Tam jest jeden przedmiot jeszcze starszy. To są 4 zabytki, które pani profesor Karolina Lanskorońska odzyskała z takiego no, zawłaszczenia, trzeba powiedzieć, czyli wymuszonego daru dla Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. I ściślej rzecz biorąc, tych zabytków jest 5, dlatego że to są 4 4 okazy ceramiki i słynna Gemma Lanskorońskiego, z tym, że Gemma jest już okazem antyku chrześcijańskiego z wieku VI naszej ery. Natomiast te ceramiczne przedmioty, one były pokazane na Wawelu krótko w 2000 roku, kiedy razem z obrazem Dossodossiego dostaliśmy ten wspaniały dar. Później nie bardzo był kontekst dla nich, ale postanowiliśmy razem z koleżanką Gabryś, zajmującą się ceramiką, przymierzyć te przedmioty do skarbca i one w sali kazimierzowskiej, w tym gotyckim wnętrzu, pod fragmentem polichromii z czasów królowej Jadwigi, z monogramem królowej Jadwigi, świetnie zagrały z zespołem średniowiecznych przedmiotów. W związku z tym tam będziemy mieli taką sekwencję. Najpierw antyk, później antyk chrześcijański, a zaraz później te pierwociny chrześcijaństwa na ziemiach polskich, w tym kielich i patena złoty z Tyńca, krzyżyk z Zagórzyc, taki ottońskie maleństwo z X wieku i, no i później już to, co ci, którzy w skarbcu byli, dobrze znają, czyli zabytki średniowieczne, łącznie z kielichem Kazimierza Wielkiego, a później następne gabloty.
Powiedział pan sala kazimierzowska, czyli te historyczne wnętrza skarbca.
Dokładnie. Właściwie takie epicentrum skarbca to są dwie średniowieczne komnaty, które powstały w XIV wieku i one najpierw pełniły funkcję reprezentacyjno-mieszkalną. Stąd ta polichromia z monogramem królowej Jadwigi, zachowana szczątkowo, bo jak wyszła armia austriacka, opuszczając Wawel w 1905 roku, no to był obraz nędzy i rozpaczy i tylko fragment fresku się zachował. I obok sala zwana salą Jadwigi Jagiełły, w której od wieku XVI, od renesansowej przebudowy zamku, przechowywano insygnia koronne. Te dwa pomieszczenia gotyckie, to jest to historyczne centrum tego historycznego skarbca. Natomiast przyległe pomieszczenia, one służyły między innymi za archiwum koronne, za pomieszczenie dla dokumentów z archiwum koronnego, które były na Wawelu przechowywane aż do czasów stanisławowskich. Wówczas ostatni król Polski zdecydował, żeby archiwum koronne, które było potrzebne w bieżącej polityce także, żeby ono przejechało do Pałacu Rzeczypospolitej, czyli Pałacu Krasińskich w Warszawie. I my przypomnimy, będzie taka niewielka sala, która jakby idealnie się nadaje do tego, żeby wspomnieć, że istniało archiwum koronne, chociaż tu jesteśmy w kłopocie. Dlatego, że my nie mamy w naszych zbiorach żadnego zabytku z archiwum koronnego, historycznego, bo one zachowały się albo w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, albo w Ossolineum, albo w Bibliotece Czartoryskich. Tam są na przykład inwentarze skarbca historyczne i będziemy się starali troszkę nadużywać życzliwości gospodarzy tych zabytków, aby prosić ich o czasowe wypożyczenie z całą świadomością, że to może być na chwilę. Więc to będą inwenty.
Tak, jeśli państwo zapytają kiedyś o status ekspozycji nowego skarbca koronnego albo w ogóle o skarbiec koronny, to trzeba będzie odpowiedzieć to skomplikowane. Właściwie każde pytanie wywołuje kolejną historię.
Bo to jest rzeczywistość dynamiczna do pewnego stopnia, bo z jednej strony mamy takie zabytki, które byśmy chcieli pokazać. Pierwszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to jest zachowany w archiwum Ambrożego Grabowskiego, w Archiwum Narodowym w Krakowie, bilet z oglądania koron w 1793 roku. Ten bilet kiedyś profesor Michał Rożek publikował w swojej książce o polskich koronacjach i koronach, ale bez adresu archiwalnego, więc byliśmy w lekkim kłopocie. Na szczęście Archiwum Narodowe nas z tego kłopotu wybawiło. Mamy fotografię i myślę, że w jakiejś perspektywie będziemy się starali na przykład ten no, bardzo wawelski artefakt pokazać w skarbcu. Mamy też w sali kazimierzowskiej przewidzianą jedną gablotę dla gości takich, no, których chcielibyśmy zaprosić na Wawel. Myślę o dziełach sztuki, które wyszły z Wawelu i albo mają swoje bliźniaki, czy ciąg dalszy w naszych zbiorach, ale to jest jeszcze pieśń przyszłości, bo jednak dyscyplina budżetowa nas tutaj troszeczkę trzyma w pionie, ale mamy też takie zabytki, o które się jeszcze staramy. Procedujemy zakup kilkunastu zabytków, no i jeśli nam się to zdarzy z powodzeniem, to już w czasie Nocy Muzeów 13 maja pokażemy taką gablotę, gdzie kilka zabytków pozyskanych w bieżącym roku zaprezentujemy, zanim one trafią do gablot skarbcowych.
Tak, szanowni państwo, nowy skarbiec koronny, otwarcie 30 czerwca, a za chwilę opowiemy nie tylko o tym, co zobaczymy, ale również o tym, czego nie zobaczymy i tak naprawdę jaki charakter ma ta ekspozycja. Wracamy do rozmowy w Radiu Kraków Kultura już za moment. 30 czerwca otwarcie nowego skarbca koronnego na Wawelu. 1000 obiektów, 1000 zabytków bardzo różnych.
1003.
1003.
Nie wiem, policzymy, jakoś się będziemy starać, żeby to była precyzyjna liczba, bo to nie tylko media bardzo lubią.
No lubimy, a poza tym jednak robi to wrażenie. 1003. Pan Dariusz Nowacki, szef zespołu kuratorskiego.
Witam ponownie.
Który przygotowuje tę ekspozycję. Kiedy spotkaliśmy się, no można powiedzieć już kilka miesięcy temu, planując nasze radiowe spotkania, ich cykl, ich zawartość, jedna rzecz bardzo mnie uderzyła, bo oczywiście mówimy skarbiec, myślimy, no wiadomo, skrzynie wylewające się tam, puchary, monety, no wiadomo co. Już nie chcę cytować tytułu jednego czy drugiego hollywoodzkiego filmu, no ale takie wyobrażenie skarbca jest. A wtedy pan powiedział, że tak, będą te najważniejsze, najcenniejsze zabytki naszej historii, ale tak naprawdę intencją państwa jest oddziaływanie na emocje. I to jest ogromne zadanie. Prosiłabym, żebyśmy trochę głębiej w to weszli, no bo jeśli mówimy o emocjach, jeśli mówimy o wyobraźni w konsekwencji tych emocji, to jakie jest miejsce właśnie tych
myślimy
obiektów?
Myślimy przede wszystkim o 1001 opowieści, dlatego że mamy dzisiaj zbiór muzealny z tymi bardzo istotnymi elementami z historycznego skarbca koronnego, bo to jest parę przedmiotów, które na pewno były w tym zbiorze kosztowności i w tej instytucji, która była jednym z symboli suwerenności Królestwa Polskiego, a później Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Czyli mamy Szczerbiec, najważniejszą polską pamiątkę historyczną. Mamy trochę tych przedmiotów, którymi właśnie wzgardzili Prusacy, rabując skarbiec koronny w 1795 roku i Tadeusz Czacki, a później Izabela Czartoryska je ocalili. I mamy całkiem sporo bardzo ważnych zabytków, które udało się rewindykować z Rosji Radzieckiej, ze Związku Radzieckiego później w latach 20. po traktacie ryskim. I to są szczególnie przedmioty ze skarbca Radziwiłłów w Nieświeżu, czyli z tego najzamożniejszego, najbogatszego staropolskiego skarbca, który, gdy idzie o ilość kosztowności, nawet przewyższał skarbiec królewski w którymś momencie. I mamy takich zbiorów mniejszych po rodzinie Sapiechów, Jabłonowskich jeszcze całkiem sporo. I każdy z tych przedmiotów no jakąś opowieść w sobie zawiera, jeśli go umiemy przeegzaminować, no to on nam coś o sobie, okolicznościach powstania, o późnych, bardzo skomplikowanych losach opowie. No i to się na jakąś opowieść nie tylko o historii Polski składa i no, z jednej strony mamy świadomość, że w obecnym skarbcu nie ma ani już insygniów, które przepadły, bo z pruską dokładnością Prusacy zanotowali, odnotowali cały ten proces ich niszczenia w 1809 i 1811 roku.
Czyli teraz wyliczamy to, czego nie ma.
Tak. I my o tym też powinniśmy opowiedzieć, dlaczego nie ma insygniów. Jak one wyglądały? Dlaczego nie ma klejnotów Zygmunta Augusta, klejnotów królowej Bony? A były i całkiem sporo o nich wiemy. Nie zawsze je potrafimy zwizualizować w sposób taki, który będzie przekonywujący dla współczesnego naukowca, bo oczywiście jest taka pokusa, żebyśmy sobie to wszystko tak przerobili na modele 3D.
Papier-masze.
I była taka pokusa w stosunku do najważniejszego polskiego insygnium, korony głównej Królestwa Polskiego, zwanej uprzywilejowaną albo koroną chrobrego. No chyba jednej z najpiękniejszych gotyckich koron, jakie istniały. I my mamy kilka przekazów ikonograficznych, czyli kilka podobizn tej korony i trzy z nich bardzo wiarygodne, wszystkie z wieku XVIII, z czasów stanisławowskich. Jedną nawet w Krakowie, ale starannie skrytą w magazynie muzealnym. Spróbujemy to naprawić, ale...
Brzmi to enigmatycznie, rozumiem, mamy, że nie mam dopytywać
to,
na razie.
To tak? Bądźmy dobrej myśli.
Dobrze.
I mamy bardzo dużo opisów. Stąd powstała pokusa, żeby zrekonstruować koronę chrobrego. No bo to jest ta korona koronacyjna używana przez wielu monarchów, łącznie ze Stanisławem Augustem. I powstała taka rekonstrukcja.
Czyli tu mówimy już o ostatniej koronacji.
Tak, także. Nawet nie na Wawelu, tylko w Warszawie, bo Stanisław August użył korony chrobrego. Tak samo jak użył Szczerbca, które przewieziono wówczas z Krakowa pod strażą do Warszawy. Nawet zaprezentowano na zamku, stąd mamy podobizny malarskie. I później Sejm nakazał, żeby szybko po koronacji odesłać z powrotem do skarbca na Wawelu, co rzeczywiście uczyniono. I powstały w ostatnich latach rekonstrukcje zarówno materialne, jak i wirtualne, ale to są substytuty. Dlatego, że jak wczytamy się w bardzo szczegółowe opisy, chociażby te XVIII-wieczne, które już są po polsku, więc są o wiele łatwiej przyswajalne dla każdego, to zdamy sobie sprawę, że każda z tych porcji, jak to pisano w inwentarzu, czyli każdy z segmentów korony był nieco inny, był troszkę inaczej kameryzowany, były tam różne ubytki.
Takie to zaszłości historyczne, tak?
Tak jak średniowieczne klejnoty wyglądają często. Są konglomeratami różnych kamieni, niekoniecznie w regularnych układach, niekoniecznie o regularnych szlifach. Także jeżeli sobie zrobimy taką sprymitywizowaną formę korony, no to jednak oszukujemy rzeczywistość.
No ale nie można by napisać, że prawdopodobny wygląd korony głównej.
My troszeczkę inaczej do tego podejdziemy. To znaczy w szóstej z kolei sali posadzimy naszych już strudzonych, no właśnie ową ciasnotą i ciemnością.
Podekscytowanych.
ale ufamy, że
mówimy,
też.
Mówimy o emocjach.
Posadzimy naszych widzów i damy im obejrzeć króciutki film, który pokaże no, specyfikę tego, co wiemy o insygniach, czyli tam się no, zobaczą, jak taki inwentarz, zapis inwentarzowy wyglądał, zobaczą te podobizny tych, historyczne podobizny, fotografie historycznych podobizn tych insygniów. Zobaczą te klejnoty Zygmunta Augusta, które potrafimy wskazać chociażby na portretach. I oni się dowiedzą, dlaczego ich nie ma. Dlaczego ta sala także jest pusta.
Czyli tam ta słynna sala pustki, tak.
Tak, a dla dzieci będziemy mieli coś szczególnego, czego bym nie chciał zdradzać i co także się z insygniami wiąże, bo staramy się, aby ten program edukacyjny i w sali poświęconej chwale oręża polskiego i w sali poświęconej oznakom zaszczytnym Jana III Sobieskiego i w tej właśnie, i jeszcze w kolejnych, między innymi w tej poświęconej Archiwum Koronnemu, żeby tam ten dodatek dydaktyczny nie był tylko dodatkiem, żeby on uczył także rodziców.
O, to bardzo ciekawe. Zresztą nie bardzo sobie wyobrażam skłonienie, czy nawet zmuszenie dzieci do jakiejś kontemplacji, więc domyślam się, że ta część zwiedzania będzie, musi mieć dla nich, jak to się nowocześnie mówi, partycypacyjny charakter. Tutaj wątku nie podejmiemy i wrócimy do niego w stosownym czasie. Jeszcze dwa słowa na temat tych przedmiotów, których nie ma. Oczywiście te najbardziej spektakularne zniknięcia, także z powierzchni ziemi, to są często historie rabunków. No, trudne dzieje polskiej historii, no, ale także...
W przypadku klejnotu, zwłaszcza no właśnie, klejnotów to czasem, Zygmunta Augusta, właśnie zatrzymajmy to nie rabunek.
Się. No właśnie, porozmawiajmy, po prostu wywiezienie regularne.
Zygmunt August zapisał najpierw swoim siostrom, później Rzeczpospolitej, więc de facto pod koniec wieku XVI, czy w drugiej połowie wieku XVI, mówiąc ogólnie, do skarbca koronnego trafiło około 1000 klejnotów Zygmunta Augusta. I w tym zespole, jak to wykazała pani doktor Piwocka, znalazło się całkiem sporo kosztowności, które Zygmunt August wcześniej odzyskał po królowej Bonie. Odzyskał z Bari.
No tak, bo one raz wyjechały przecież razem z nią.
Tak, one wyjechały razem z królową. Tam doszło do ograbienia zamku w Bari po śmierci królowej, ale rabusiom, przede wszystkim no, dworakom, nie udało się wyrabować dość dużo, a klejnoty przetrwały i znakomita polska dyplomacja sprawiła, że Zygmunt August stał się właścicielem części klejnotów po swojej matce. I te klejnoty były w skarbcu i już od początku XVII wieku obserwujemy taki proces, oczywiście na kartach archiwalnych, opisów inwentarzowych, instrukcji sejmowych, proces uszczuplania tego zasobu, dlatego że z jednej strony monarchowie z dynastii Wazów, ale nie tylko, bo także Jan III, traktowali skarbiec państwowy trochę tak jak prywatny. Różne rzeczy sobie pożyczali albo zastawiali na potrzeby bieżące, na potrzeby wojskowe chociażby. I to samo czynił nasz parlament. Zamiast uchwalać nowe podatki, sięgał do szkatuły państwowej. I już w latach 60. XVII wieku prawie nie ma śladu po klejnotach Zygmunta Augusta w skarbcu, bo już to, co było, przeważnie zastawiono albo sprzedano. Pozostały nam opisy, które jednak działają na wyobraźnię. Jeśli je skonfrontujemy chociażby z portretem Anny Jagiellonki w stroju koronacyjnym, którego oryginał wisi nad wejściem do kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze, a my mamy znakomitą technologiczną kopię wykonaną przez panią Gałęzowską w okresie międzywojennym i ją pokażemy właśnie w tej sali pustki jako jedyny artefakt artystyczny. Pokażemy dlatego, że Anna Jagiellonka ma te klejnoty Zygmunta Augusta na sobie i swoje prywatne i nawet można domniemywać, że jeden z najefektowniejszych klejnotów, które ona nosi na piersi, to jest klejnot po królowej Bonie. Hmm. To już naukowcy sobie dedukują takie kwestie, to no jest to jakaś wizualizacja, która nie przekracza pewnych granic, których nie chcemy przekraczać, bo chcemy działać na wyobraźnię. Chcemy opowiadać te 1001 historii. Historii małych, drobnych, no takich jak o orzełku dodanym do miecza poświęcanego Sobieskiego, a czasami to są historie naszych współczesnych, bo to są emocje tych ludzi, którzy coś ofiarowywali królowi, jak Zygmunt III chociażby otrzymywał od swoich poddanych pewne dary, które mamy w skarbcu i będziemy je chcieli bardzo intensywnie wyzyskać. Ale to są czasami emocje tych żyjących, którzy mają problem z rozstaniem się ze swoimi zabytkami, albo właśnie nie mają, jak chociażby pan Jerzy Wojciechowski, który badacz dawnej grafiki i monografista Gian Jacopo Caraglia, jubilera i złotnika z dworu Zygmunta Augusta, który nie tylko napisał książkę i artykuły naukowe o swoim ulubionym artyście, ale także kolekcjonował jego ryciny i miał też dwie plakiety sygnowane przez Caraglia i jedną z tych plakiet nam podarował oraz całą serię rycin w bieżącym roku. I my już właśnie 13 maja tą plakietę pokażemy państwu, bo to są te całkiem świeże emocje, które no, budzi zamek na Wawelu, budzi z jednej strony ta pustka i chęć wypełnienia tej historycznej pustki, bo zabory, dwie wojny światowe, zmiana granic, to nas wszystko pozbawiło znacznej części naszego dziedzictwa kulturowego, mówiąc szumnie, a tak naprawdę no, śladów naszej tożsamości. W związku z tym, jeśli trafiają takie dary spod serca, jak dar pana Jerzego Wojciechowskiego, no to jesteśmy szczęśliwi, bo nie mamy już klejnotów Caraglia w zbiorach polskich. One są dzisiaj przechowywane w Bernie, w Mediolanie, w Monachium i Sankt Petersburgu i Nowym Jorku. A no, mamy grafiki i także właśnie za sprawą pana Wojciechowskiego całkiem piękny zbiór. I mamy tą niezwykłej urody plakietę, która też już ma swoją historię. No nie tak szacowną jak inne zabytki, ale już sięgającą początku XX wieku.
1001 opowieści i to implikuje fakt, że ta historia się nie kończy. Nasz program powoli dobiega końca, ale za chwilę jeszcze jedna odsłona i kolejne nasze na Wawel powroty. Nowy skarbiec koronny na Wawelu, inauguracja, wernisaż, otwarcie 30 czerwca tego roku, czyli ponad 2 miesiące jeszcze mamy przed sobą na ostatnie przygotowania, bo scenariusz, jak państwo słyszą, już gotowy. 12 stacji, 12 sal.
Scenariusz gotowy. Dariusz Nowacki. 2 lat mniej więcej, witam tak powtórnie. I ten scenariusz, on się już i uleżał, i trochę skorygował, dlatego że no, moim zbójeckim prawem było dbać o swoje racje i snuć tę opowieść według tego, co mi zostało poruczone i konfrontując nasz stan posiadania z tymi niewielkimi wnętrzami, które udało się na szczęście troszeczkę poszerzyć, bo na przykład poszerzyć połączenie, czyli otwór między drugą a trzecią salą, żeby lepiej wyeksponować kolekcję naszych militariów, ale generalnie rzecz biorąc, to była dość karkołomna praca, żeby zmieścić te przedmioty, które chcemy pokazać, w sposób taki, żeby one właśnie opowiadały swoje opowieści.
1001 opowieści, 1003 obiekty na dziś. Rozumiem, że to się jeszcze może zmienić?
Czy... Tak, tak. Procedujemy intensywnie i miejmy nadzieję, że co prawda...
Ale raczej in plus.
Tak. Młyny ministerialne czasami mielą powoli, a czasami szybciej, więc jesteśmy dobrej myśli i mamy w zanadrzu kilka...
bardzo szybko z perspektywy Wawelu akurat.
Mamy kilka znakomitych ofert zakupowych, które chcemy włączyć do ekspozycji już ku utrapieniu projektantów oprawy plastycznej, bo my mamy nawet już gotowe podpisy i one czekają na druk, ale wstrzymujemy to, dlatego że jest kilka tych newralgicznych punktów, gdzie chcielibyśmy tę ekspozycję jeszcze wzbogacić, żeby ona jeszcze bardziej działała na emocje.
Tak, dzisiaj to może jeszcze opowiemy Państwu o jednym obiekcie tylko.
Może o dwóch.
Czemu? Ale chyba byłoby ciekawe wybrać ten artefakt, który otworzy ekspozycję, który będzie takim symbolicznym wejściem w świat skarbca koronnego. Wyobrażam sobie, że został bardzo starannie wybrany.
To tutaj nie było praktycznie alternatywy, bo to chorągiew nadworna sprawiona na koronację trzeciej żony Zygmunta Augusta, czyli Katarzyny Mantuańskiej, Katarzyny Habsburżanki w 1553 roku. To jest jednocześnie ta uroczystość, kiedy miała miejsce premiera Arrasów Jagiellońskich, Wawelskich. Ta chorągiew jest najstarszą zachowaną i największą staropolską chorągwią. Ona ma bardzo delikatną materię, ale nie pokażemy jej zupełnie płasko, chociaż nasi konserwatorzy pewnie by tak woleli, ale lekki skos uda się uzyskać i ten wielki artefakt historyczny, a wielki także, gdy idzie o klasę artystyczną, bo to jest malowana chorągiew i brawurowo namalowane zostały herby, czyli herby królestwa, obojga królestwa pośrodku, a wieniec z 22 herbów ziemskich dookoła. I ta chorągiew służyła w rozmaitych uroczystościach dworskich, takich jak koronacje, jak różne ważne uroczystości i mamy pewne wzmianki archiwalne, które jednoznacznie na to wskazują. Później przeszła właśnie przez zbiory Czackiego, przez Puławy, ale ukryta we Włostowicach została przez Rosjan zagrabiona i była w Ermitażu, no ale podlegała rewindykacji, udało się ją rewindykować i taki symbol Złotego Wieku Rzeczpospolitej i Wawelu, ona właśnie będzie symbolizowała. Chcę jeszcze króciutko powiedzieć o chorągwi, której nie można było dotąd oglądać, a która będzie zaraz obok. Już leżała zupełnie płasko, bo jej stan zachowania jest efektem tych podobnych zresztą doświadczeń, bo ona też z historycznego skarbca koronnego pochodzi. Mianowicie jest to chorągiew Konfederacji Krakowskiej, czyli takiego sprzysiężenia mieszczan krakowskich, którzy witali Jana Kazimierza na ratuszu krakowskim w roku 1657, kiedy on wracał po ucieczce na Śląsk, wracał do Krakowa i no, jakby na dobrą wróżbę ofiarowano mu ten sztandar, właśnie malowany złotem, też o pewnych no bardzo istotnych walorach artystycznych, ale przede wszystkim znakomitą pamiątkę historyczną już dzisiaj. I w tej sali chorągwianej właściwie każdy z tych zabytków zasługiwałby na komentarz, ale też szczególnie bym wyróżnił, bo one właśnie działają na wyobraźnię.
Tak, i może tu postawimy kropkę, albo te trzy kropki, które będziemy tutaj regularnie aż do 30 czerwca stawiać. Byliśmy w pierwszej sali, a następne będziemy odwiedzać podczas naszych kolejnych audycji. Przypominam Państwu, 30 czerwca, wielkie wydarzenie, otwarcie nowej wystawy Skarbca Koronnego na Wawelu. Umawiamy się za 2 tygodnie, zaraz po długim weekendzie. No i myślę, że pojawią się inne, kolejne obiekty Skarbca Koronnego, o których będziemy chcieli Państwu opowiedzieć. Także opowiadać będziemy o ludziach, bo oczywiście to przedmioty ewokują tę historię, otwierają.
Ale emocje są ludzkie.
Ale emocje są ludzkie właśnie. I o ludziach będzie również rozmowa. Dariusz Nowacki, kustosz Zamku Królewskiego na Wawelu, szef zespołu kuratorskiego.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A w Radiu Kraków Kultura słuchają Państwo porannej audycji Radio Kraków Kultura na co dzień. Za chwilę taniec i goście. Krakowski Teatr Tańca. Zapraszamy.